Dzień dobry. Polski program rodacy wita państwo.
To 50 lat temu, 2 listopada 1866 roku, urodził się Bronisław Pilsudski, badacz Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Co znamy o Bronisławie Pilsudskim? O tym za chwilę w naszym programie. Бронислав Пілсудський, брат великого маршалка Юзефа Пілсудського, за уділ списку, маючим на цілю замах на цара Олександра III, сказаний зостав через влади російські на кару смерті, пізній заміненим на 15 лет каторги. Прибуваємо на засланню на Сахаліні, виспі на Оціані Спокойним, званий виспом каторжників, заінтересовувався культурою родзенної людності. Яко науковець-самоук, Бронислав Пілсудський бадав життя, язик, обичаї і традиції, пісні і легенди гінонцих племен Айнув, Нівхув і Ороков. Дякую його праці можна було створити підстави важних бадань етнологічних і язикових. Прибуваю з прервами в Закопаним в лятах 1906-1914 заангажовувався в проведення бадань над фольклором Потатша. Тим целю поволав секцію людознавчом при товаристві Татчанським 1911 року. Вніс рівніш вклад в розвій музеум Татчанського імені доктора Титуса Халібунського в Закопаним. Юліуш Зборовський, велелетній директор тієї пляцовки, бачив Броніславі Пілсудським першого на Подхалю новочесного етнографа, вибітного музеальника і піонера бадань етнографічних, проведених на Подхалю і для Подхаля. О тим всім можна було довідатися дійсно на сесії наукової, організованій в Польській академії наук в Варшаві. Споткання зостало відкрите через керівничком архівом Польської академії наук Ханне Краєвском. Далі реферат професора Антонієго Кучинського з Вроцлавія на тему «Бронислав Пілсудський. Дії заслання і рецепція його бадань над тибульцями Сахаліну» відчитала доктор Йоанна Арваніті. О айнах і великим вкладі бадача в їх описуванню повідала професор Івона Арабас. Натомість о сибирійських вонках бадань Броніслава Пілсудського в своєму рефераті повідав професор Збікнів Вуйчик з Інституту історії науки Польської академії наук.
Моя пригода наукова Броніслава Пілсудського розпочалася в року 1991 на Сахаліні. Kiedy znalazłem się na Sachalinie, kiedy zobaczyłem instrumenty do pomiaru elementów mikroklimatu, przy których pracował Bronisław Pilsudski, to już miałem wrażenie, że jestem, mam kontakt z autentykiem. Niebawem znaleźliśmy się razem z Kuczyńskim z Władywostoku, w tym muzeum Towarzystwa Geograficznego, gdzie przez kilka lat pracował Bronisław Pilsudski, kiedy usiadłem na miejscu, w którym on siedział i pracował, zacząłem nad sobą stojącego Bronisława Pilsudskiego, który mówił mi, a w tej szafie są listy, które były przesyłane do mnie, w innej szafie są fotografie, które wykonywałem w czasie moich ostatnich podróży i te listy miałem w ręku. Więc to jest ta pierwsza odsłona, kiedy zacząłem się interesować po prostu Pilsudskim.
Професор Збігнів Вуйчик вияснив публічності, для чого польським засланцям, зважча тим проводзонцем бадання наукове, було дуже добре на Сибирії.
Нашим засланцям, зважча бадачам, było bardzo dobrze na Syberii. Czerski, Czekanowski, Dybowski jeździli i robili swoje badania naukowe. To akurat dotyczące tej trójki łącznie z samym Bronisławem to jest prawda. Ale proszę sobie zwrócić uwagę, że większość wysyłanych na Syberię, o czym nie mamy świadomości, to byli kryminaliści. Oni przede wszystkim byli wysyłani do ciężkich prac. Ludzie wykształceni na Syberii, zesłańcy na ogół byli na wagę złota, bo przede wszystkim umieli pisać. Większość urzędników gminnych tamtejszych to byli wtedy analfabeci. Po prostu taka była rzeczywistość.
Dalej profesor opowiadał o tym, jak Bronisław Pilsudski okazał się na Сахалине, а также о том, чем мусил он się zajmować na zesłaniu.
Pilsudski zjawił się z wyrokiem oczywiście katorgi na 12 czy 15 lat, zjawił się w sierpniu 1887 roku w miejscowości Aleksandrowskoje na zachodnim brzegu Sachalinu. Tam oczywiście krótka kwarantanna i mniej więcej 120 km na wschód. Po kilku dniach przeszli do miejscowości Rykowskoje. Może miał 2 tygodnie katorgi, ale wątpię. Tak czy inaczej, już natychmiast niemal podjął naukę. Wzięto go do jakiejś kancelarii więziennej. No i tam przebywało do czasu, dopóki mógł zostać pomocnikiem nauczyciela w szkole. Tak czy inaczej, to była jego główna praca, powiedziałbym, katarznica. Niezależnie od wszystkiego, do tego Rykowskoje przyszedł jeden Żyd wołyński, znający zresztą dobrze język polski, Lew Trenberg. Błyskawicznie się zaprzyjaźnili, ponieważ miejscowy gubernator organizował muzeum w Aleksandrowskoj.
Profesor mówił też o tym, jakie badania prowadził Pilsudski na zesłaniu, a także o tym, jak po ukończeniu katorgi on dostał się na Daleki Wschód i do Japonii.
Pilsudski, niezależnie od nauki w szkole, był również obserwatorem meteorologicznym i pierwsze 2 jego publikacje w sachalińskim kalendarzu to są właśnie publikacje poświęcone klimatowi. Zajmowali się wtedy nie tylko pomiarami, ale również badanie, jakie rośliny można sadzić w określonych warunkach tamtejszego klimatu. Tak czy inaczej, po bardzo krótkim czasie Sylki Sztenberg wyjechał do Petersburgu, został zwolniony i zatrudniony w Muzeum Etnograficznym Akademii Nauk i cały czas już Petersburga czuwał nad tym, że powstające rękopisy z badań etnograficznych, lingwistycznych, przyrodniczych Piłsudskiego mogły natychmiast być drukowane zarówno na Dalekim Wschodzie, nie było tego dużo, co prawda, na Dalekim Wschodzie, jak i w Petersburgu. On też zdecydował, że Piłsudskiego, jak już skończył mu się okres katorgi, był na posieleniu, był wtedy zaliczony do klasy włościańskiej, a więc mógł mieć już paszport, czyli mógł wyjechać z Sachalinu gdzieś indziej, żeby Piłsudskiego przenieść w roku 1899 roku do Władimostoku, do Towarzystwa Badania Krajomorskiego. Sztenberg bardzo szybko załatwił mu wyprawę, którą sam zresztą prowadził na Sachalin w roku 1902. Na końcu, ponieważ musiał wiać stąd z Warszawy Sieroszewski wziął Bronisława Piłsudskiego na Daleki Wschód i do Japonii do pomocy na tej wyprawie, głównie jako znawcę języków. Proszę Państwa, skoro już taki Daleki Wschód, to nie tylko Sachalin, ale bardzo dokładnie Piłsudski penetrował badawczo pod względem etnograficznym, przyrodniczym i lingwistycznym. Całe właściwie pobrzeże kontynentalne a przede wszystkim dolną część Amuru i Dolinę Ussuri, bardzo często bywał w Łagodzieszczyńsku, który był centrum administracyjnym tego regionu rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Kończyła się wojna rosyjsko-japońska, ale wtedy tak czy inaczej zdecydował się wyjechać na pół legalnie, bym powiedział. Przyjechał tutaj w drugiej połowie, gdzieś w listopadzie roku 1806 do Galicji. Bardzo mu było tutaj ciężko w Polsce. Prawie specjalista absolutnie najwyższej klasy, jeżeli chodzi o kulturę Dalekiego Wschodu, ale bez papierka, żeby skończył studia. No i oczywiście w Galicji to się jako człowiek się nie liczył. I wtedy już pod jego nieobecność darowali mu całą karę oficjalnie i bardzo go namawiali do tego, żeby jednak przyjechał na Daleki Wschód i dalej kontynuował pracę. Wybrał jednak Zakopane.
На закінченні сесії о двох портретах Броніслава Пілсудського оповідав Роман Ольковський з музеєм Юзефа Пілсудського в Сулюювку. Доктор Йоанна Шади і Матеуш Завадський з Католицького університету Любільського представили цікавий проєкт інтернетовий під титулом «Віртуальний шлях слідами Броніслава Пілсудського». Цей проєкт панство знайде на нашій стороні інтернетовій www.rodacynasiberii.pl. Под конец сессии также został запрезентованный фрагмент фильма документального под титулом «Ожил и хризантема. Остатний из роду». Режиссером фильма есть Яцек Ван, дженикаш телевизии Ніппон. Тен фильм также панство знайдон на нашей стороне интернетовой rodacynasiberii.pl в закладце «Фильмы».
Ну, всичко, о чем панство хочелишь поповедить. До відзення, до нових споткань.
Проєкт є співфінансований в рамках спробування ОПЕК і Сенату Речі Посполітої Польській над Польонем і поляками за границю у 2016 році.